Hej, witajcie w napisach końcowych. Tak się składa, że nie było ostatnio żadnych większych newsów do omówienia. Wydaje nam się, że wszystkie większe tematy na tą chwilę omówiliśmy. Aczkolwiek co chwila pojawiają się pomniejsze doniesienia w kwestii interesujących filmów, castingów, projektów i w ogóle postanowiliśmy trochę tych newsów zebrać dzisiaj do kupy i je omówić. Zacznijmy od tego, co było ogłoszone już jakiś czas temu. Serdecznie duża sprawa. Kwestii kina nowej przygody, zresztą niedawno z Radkiem Pisu robiliśmy materiał kinowej przygody, gdzie mówiliśmy, jak mógłby wyglądać nowy Indiana Jones, z tym, że wtedy jeszcze wszystko wskazywało na to, że będzie piątka pożegnalnym filmem zarówno dla Harrisona Forda, jak i dla Stevena Spielberga. No teraz jak się dowiedzieliśmy, owszem, Harrison Ford dalej zostaje przy projekcie, ale już Steven Spielberg nie będzie reżyserował tej części, a wszystko wskazuje na to, że James Mangold zajmie się reżyserią piątej części Indiana Jonesa. No i moje pytanie do ciebie: czy uważasz, że to jest dobra zmiana? W ogóle najpierw zacznijmy od tego może, czy uważasz, że to dobrze, że Steven Spielberg odszedł z tego, a potem pogadamy o samym Mangoldzie jeszcze dwa słowa.
Tak, jasne. Znaczy, nie mam nic przeciwko, gdyby Steven Spielberg, wiesz, jego duch unosił się nad tym projektem jako producent wykonawczy, czy w ogóle jako producent, wiesz, jako osoba, która miała jakiś wkład w to. Wolałbym, żeby George Lucas za to był jak najdalej od tego projektu.
Ale będzie.
Wszystko na to wskazuje. Natomiast jeśli chodzi o osobę, która ma de facto reżyserować film, to zdecydowanie jestem za tym, żeby ktoś inny przejął tej pałeczkę, bo mam wrażenie, że już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że Steven Spielberg jest uznanym tutaj reżyserem, ale z nim jest trochę jak z Kathleen Kennedy, nie? Jakby trudno narzekać na osobę, która ma tak duży dorobek, zakładać, że osoba z takim dorobkiem zrobi złą robotę, nie? Natomiast z drugiej strony jednak chcę, żeby taka marka, która już, no, masz wrażenie, że jest już troszkę reliktem swoich czasów, no, żeby ktoś wprowadził w nią trochę świeżej krwi. I po ostatnich filmach Spielberga nie widać, żeby to była osoba, która jest w stanie coś takiego zaoferować, nie? To nie jest George Miller, który wraca po latach do Mad Maxa i wrzuca tam tyle energii, że wiesz, młodszy reżyser by nie dał rady. Mam wrażenie, że Spielberg raczej już prochu nie wymyśli. Przynajmniej z czymś takim jak Indiana Jones szczególnie, nie? Natomiast jakikolwiek inny reżyser, myślę, że byłby ciekawym wyborem. No, jeśli miałby to być Mangold, no to jest zupełnie inna historia, bo to jest moim zdaniem w ogóle ciekawy wybór.
Jeśli chodzi o Spielberga, to mam podobnie. W sensie, ja od dawna nie widziałem nic ciekawego od Spielberga. To były większość to takie filmy, które... No to Steven Spielberg kręci od tych 20 lat swoje filmy i trochę one są bardzo specyficzne. W sensie, dla tego widza, który nie chce zmian w kinie, który chce dalej oglądać te same filmy w tym samym tonie. I wydaje mi się, że wiele razy mówimy o reżyserach, którzy jakby już nie mają raczej nic ciekawego do powiedzenia we współczesnym kinie. I Steven Spielberg, wydaje mi się, że jest kimś takim. To jest dalej mistrz swojego fachu, to jest dalej facet, który, tak jak mówisz, ma ogromny dorobek, to jest gość, który jak już zakończy swoją karierę, naprawdę ciężko będzie myśleć o reżyserach, którzy mieli większy wkład w duże Hollywood niż Steven Spielberg. Ale jednak, no, w dzisiejszych czasach wolałbym kogoś, kto ma trochę świeższe podejście, szczególnie tak jak wspomniałeś o takiej marki jak Indiana Jones, która potrzebuje nowych pomysłów, bo widzieliśmy, co się stało, jak się Spielberg z Lucasem zabrali za czwartą część i próbowali dosłownie robić The Greatest Hits. Ten cały film to miałeś wrażenie, że spróbujmy nawalić wszystkie możliwe, najbardziej szalone pomysły, jakie nam przyszły przez lata, których nie zrealizowaliśmy, ale zrealizujmy je teraz, w jednym filmie, w ciągu 2 godzin. Wszystkie jakie masz. Dawaj, George, lecimy.
Tak, i szczególnie, że właśnie kiedy Spielberg i Lucas robili Indiana Jonesa, czy kiedy Lucas robił swoje Gwiezdne Wojny, no to oni byli na kompletnie innym etapie, wiesz, swoich karier, nie? To byli jak na reżyserów, całkiem młodzi ludzie, całkiem młodzi twórcy, podjarani tymi rzeczami, na których się sami wychowywali, którzy teraz te swoje wszystkie fascynacje i inspiracje próbowali przekuć w filmy, które sami robią, nie? No dzisiaj to raczej Spielbergiem i Lucasem się ludzie mogą inspirować i ich dziełami, więc wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby, wiesz, ten cały cykl się powtórzył i teraz za Indiana Jones wziął się ktoś, kto się na tym Indiana Jonesie wychował, ale jednocześnie, wiesz, ma całą masę innych rzeczy, z których mógłby czerpać i faktycznie mógłby wtedy temu dać nowe życie. Mam wrażenie, że znalazłoby się wielu reżyserów, którzy by się do tego nadawali.
No, jeśli chodzi o Jamesa Mangolda, to ja mam dosyć mieszane uczucia, bo to jest reżyser, z którym ja mam bardzo mieszane, że tak powiem, kontakt, jeśli chodzi o jego filmy. Bo no był ten Ford v Ferrari, który był takim fajnym, luźniutkim filmikiem o niczym, szczerze mówiąc. To nie wiem, jak to odnieść. Był Logan oczywiście po drodze. Było według mnie absolutnie fantastyczny remake 3:10 do Jumy. I oryginał jest fantastyczny, ale remake według mnie wyszedł świetnie. I to jest jeden z tych typów remake'ów, które uwielbiam, które wzięły trochę elementy z oryginału, gdzie był ten herszt bandytów, powiedzmy, który był w sumie ciekawszą, z bardziej złożoną postacią, ale obrobił to Mangold ogólnie w kompletnie własny sposób. Ale tak jak mówię, to jest reżyser, który ma różne projekty. Jeśli chodzi o Indiana Jonesa, może nie byłby to mój pierwszy wybór, ale jednocześnie mówię, on jest hit and miss dla mnie, może to będzie hit akurat. Wydaje mi się, że to jest gość, który może wyczuć się w kinie nowej przygody, patrząc na jego dotychczasowy dorobek, ale po raz kolejny no nie byłby to na pewno mój pierwszy wybór.
No to jest gość, który ma dosyć różnorodny dorobek, nie? Z jednej strony miał filmy, które no miał taki typowy właśnie Oscar baitowy film w postaci tego Ford v Ferrari ostatnio. Miał dwie próby podejścia do Logana, jedna naprawdę udana.
Druga mniej.
Druga mniej, ale no uznajmy to jako, wiesz, pierwsze koty za płoty, tak? Widać było, że w Loganie wreszcie zrealizował te pomysły, które już tam gdzieś w Wolverine były widoczne, tylko że tym razem dobrze. Miał właśnie western w postaci 30 do Yumy, miał Spacer po linie, który był tym dziwnym filmem, który Spielberg chyba mógłby też nakręcić spokojnie, bo to trochę jego klimaty, nie? Miał przecież Walk the Line, film biograficzny o Johnnym Cashu. Także wiesz, z bardzo tutaj różnych rejonach kina się obraca. Mam wrażenie, że właśnie nie robił jeszcze takiej, no właśnie nowej przygody pełną parą, takiego typowo przygodowego filmu i mam wrażenie, że kurczę, że nie zdziwiłbym się, gdyby taki twórca, który właśnie już smakował, powiedzmy, różnych filmów, chciał teraz robić coś w tym guście. Pokazał, wiesz, w Loganie, że jest w stanie robić kino, które jest z jednej strony, opowiada o starości, a z drugiej strony jest wciąż naprawdę ekscytujące, nie? Wciąż jest tam sporo świeżości, sporo energii. Więc gdyby udało mu się przenieść to do Indiana Jonesa, myślę, że Indiana Jones to nie byłby taki pesymistyczny, mimo wszystko, wiesz, ciężkim filmem jak Logan, ale nie musi być, nie? To nie musi być powtórka z rozrywki. Wydaje mi się natomiast, że te motywy, które już tam gdzieś ruszył, wskazują na to, że chyba dałby sobie radę, żeby pokazać tego, wiesz, podstarzałego Indianę w taki sposób, żeby było widać to, że on już ma trochę lat na koncie, że już trochę przeżył, ale żeby to nie było śmieszne, żeby to nie było, wiesz, też przegięte w drugą stronę, żebyśmy nie oglądali staruszka, który powinien już dawno siedzieć, wiesz, na kanapie, a nie biegać z jakimiś skarbami. Już pytanie, jaką rolę będzie miał Indiana w tym filmie, nie? I o tym już rozmawialiśmy wcześniej. Czy też ten film będzie przekazaniem pałeczki faktycznie komuś innemu, czy to będzie zamknięcie rozdziału dla Indiego, którego znamy? To jest, myślę, też istotne, nie? Jak ten film będzie prezentował tę postać?
Wydaje mi się, że jakby w kwestii Mangolda to jeszcze musimy właśnie poczekać, ale to co mówisz ma sens, jakby nie patrzeć, Logan miał wiele tutaj wspólnych elementów, że tak powiem, z właśnie tym przekazywaniem pałeczki, tym starzejącym się bohaterem i tak dalej, więc jak najbardziej to działa. I tutaj jeszcze domkniemy temat kina nowej przygody, który ostatnio powraca. Jak wiemy, rusza Uncharted zaraz pełną parą, Tom Holland i Mark Wahlberg w głównych rolach, jako odpowiednio Drake i Sony. Natomiast dzisiaj dowiedzieliśmy się również, że inny sławny aktor, który ostatnio nie pojawiał się za bardzo w tym dużym kinie, czyli Antonio Banderas, również dołączy do tej ekipy. W tym momencie nie mogę znaleźć jakiej roli miałby się wcielić, czy będzie to jakaś nowa postać. Jest w Variety podaje, że nie wiadomo, kim będzie Banderas w tym filmie. Może być złoczyńcą, równie dobrze.
Będzie tym latynoskim złoczyńcą, który będzie, wiesz, szefem jakiegoś kartelu albo innej grupy, jakiejś partyzantki po prostu, która będzie ganiać za Drake'em i Sami.
Może tak być. Natomiast ja lubię Banderasa. Pamiętam tą ostatnią już część tych niezniszczalnych, jeszcze jak mówiliśmy, to był fatalny film według mnie. Banderas był tam najlepszym według mnie elementem tego filmu. Banderas, kiedy może być troszeczkę przerysowany, to potrafi też się w tym odnaleźć do dzisiaj, to wiemy. A to będzie taka rola, która będzie wymagała delikatnego przerysowania na pewno z jego strony. I to jest aktor, który ostatnio zagrzał miejsce przede wszystkim pod Almodovarem, nie? Ostatnio przede wszystkim u niego siedzi, ale wydaje mi się, że fajne jest to, że cały czas ma chęci i według mnie cały czas umiejętności, żeby i w tym kinie bardziej rozrywkowym się odnaleźć. I ja go chętnie zobaczę w jakiejkolwiek roli.
Nie, to też jest gość, który no nie można powiedzieć, że nie odnosił sukcesu w ostatnimi czasy, nie? Zresztą
nominacja
Oscarowa ostatnimi czasy. Ale też grał Terrence'a Malika ostatnio. W zasadzie ostatni raz, kiedy był w czymś większym, no to faktycznie ci trzeci Expendables. Wcześniej jeszcze u Rodriguez'a grał w tym Machete i w sumie u Rodriguez'a też nie często pojawiał, głównie dlatego, że się kumplują. I samo w sumie to jest chyba ten aktor, który po prostu lubi grać w tych reżyserów, których lubi sam osobiście. Ale no właśnie widać, że szykuje jakiś tutaj powrót do bardziej popularnego kina, no bo z jednej strony jest to Uncharted, z drugiej strony to pewnie nie będzie blockbuster, ale pewnie film, o którym się będzie dużo mówić, będzie biografia, zdaje się, poświęcona Lamborghiniemu, nie? Gdzie tytułową rolę oczywiście też będzie grał tutaj Antonio Banderas, pewnie ten film też nie przejdzie bez echa. Ferruccio Lamborghini, o właśnie, Lamborghini, nie pamiętam imienia. Więc podejrzewam, że będziemy tego Antonio Banderasa widywać częściej teraz w tych popularniejszych filmach. I fajnie, kurczę, bo to jest naprawdę świetny aktor, nie? Który swego czasu wyrobił sobie tą łatkę oczywiście tego latynoskiego amanta, tak? Potem nagle się okazało, że on świetnie gra w ogóle w filmach i się tej łatki zupełnie pozbył. I teraz myślę, że jest dobry czas, żeby wrócić do kina i grać znowu różnorodne role.
Facet ma strasznie szeroki zasięg. On potrafi być fantastyczny w komediowych rolach. Tam. Potrafi być fantastyczny w poważnych, ciężkich, dramatycznych rolach. To jest gość, który naprawdę... No, widziałem naprawdę ogromny zasięg jego ról, bo wiesz, że są tacy goście, którzy są mega charyzmatyczni, bo Banderas jest charyzmatyczny, co tego nie ma żadnych wątpliwości, ale wiesz, że mają tylko pewną szufladkę jednak, większą, mniejszą. Banderas zdaje się, że to jest ten gość, której tej szufladki w ogóle nie ma. Ja jestem w stanie go sobie na tym etapie wyobrazić właściwie w każdej roli.
Oj, będzie jeszcze w sequelu tego filmu Hitman's Bodyguard. Ktoś będzie nazywał Hitman's Wife's
ja
Bodyguard.
Ja nie widziałem nigdy. Widziałeś jedynkę?
Nie, ale... Ale jeśli powstaje dwójka, to chyba się tutaj cieszyło powodzeniem. I w ogóle jest obsada w tym filmie. Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Salma Hayek, Frank Grillo, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Richard E. Grant, Tom Hopper. Wow, okej, okay. Może jednak warto będzie. W każdym razie, nie no, super. Ja jestem pewien, że wepchną go tą stereotypową rolę właśnie jakiegoś złoczyńcy, najlepiej tutaj natywnego dla kraju, w którym się będzie akcja działa. I myślę, że wiesz... Aktorom z takim dorobkiem, którzy już pokazali w kinie absolutnie wszystko jak Banderas, dużo łatwiej się teraz wcielać w taką przerysowaną rolę, bo to jest gość, który nic nie musi, nie? I
no pewnie.
Możesz się pobawić po prostu.
Wiesz, że nawet w tej stereotypowej roli będzie i tak na tyle charyzmatyczny, że ją zapamiętamy w jakiś sposób. No dobra, zostajemy chwilę jeszcze w takim razie w okolicach Toma Hollanda i filmów Sony, a konkretnie związanych ze Spider-Manem czy Spider-Man Universum, tym Sony Universum, nie wiem jak to nazwać na tą chwilę. Wspomnieliśmy o tym, że Tom Rothman, szef Sony, chciałby, żeby Spider-Man pozostał dłużej w MCU, czyli poza trzeci film i te jedno wystąpienie jeszcze w innym filmie MCU. I zastanawialiśmy się, czy Disney na to pójdzie, czy Disney dalej chciałby utrzymywać ten kontrakt, spekulowaliśmy, jakby to wyglądało, jakby te łączone uniwersum na dłuższą metę miałoby wyglądać. No ale przede wszystkim najważniejsze pytanie było, czy Disney będzie chciał współpracować z Sony. No i wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że no chciałby. Nie mamy żadnych oficjalnych wypowiedzi, jakichś motywów związanych ze samym Spider-Manem, ale w październiku 2021 miał pojawić się ten niezatytułowany film Sonyversum, ten łączony, czy to miał być Silver and Black, czy coś, do tej pory nie wiemy, co to ma być. Craven, cokolwiek. Ale również Disney miał dokładnie w tym samym okresie swój jakiś niezatytułowany live-action film. Znowu, nie wiemy jeszcze, co to miałoby być. Nic z Marvela, ale Disneya, wiadomo, oni sobie ustawili swój grafik. I teraz wiemy, że Disney zabrał się z tamtego okresu, zostawiając to miejsce puste dla Sony. No, takich grzecznościowych, że tak powiem, zagrywek nie robi się od tak. Wiemy, że gdyby tutaj był na przykład... live action jakiejś animacji Disneya czy coś innego, to mogłoby to przyćmić Cravena na przykład, czy jedną z tych rzeczy, więc raczej to jest ukłon ze strony Disneya, bym powiedział, niż panika przed tym, o mój Boże, Silver and Black, teraz nikt nie pójdzie na naszą nowy film Disneya do kina, nie? Więc raczej jest to ukłon ze strony Disneya. A jeśli Disney robi coś takiego, to ewidentnie nie chcą podkopywać tego uniwersum Sony. Dlaczego mogliby nie chcieć? No dlatego, że nagle to uniwersum może być w jakiś sposób łączone z ich uniwersum. I możemy się też doszukiwać, bo to jest stosunkowo mały ruch, ale wydaje mi się, że coś jednak nam mówi.
No nie, to nam mówi głównie to, że studia faktycznie ze sobą współpracują. Są w kontakcie i tego typu kwestie jak regulowanie swojego terminarza na 2021 rok, na rok do przodu, już są jakby tematem tych dyskusji. Wiesz, to musi być jakiś konkretny, ciągły kontakt w zasadzie między tymi studiami, że tego typu kwestie się tutaj ustala, nie? No, jasne, oczywiście Disney może tam mieć film pokroju Artemis Fowl, nie? Którym nikt się nie interesuje specjalnie, no, ale na tym etapie, jak nie mamy jeszcze tytułu, nie mamy kampanii i tak dalej, to oni sami w Disneyu nie wiedzą, czy to będzie sukces, czy nie. Zakładają pewnie, że będzie, bo zawsze muszą zakładać, że to będzie sukces. Więc przekładanie tego już teraz świadczy o tym, że no, tutaj ładnie się studia dogadały i pewnie, no, to jest tylko oznaka, myślę, jakiejś większej współpracy, bo zresztą no, Sony ma w lipcu tego roku tego Spidermana trzeciego, nie? Dopiero następnie potem w październiku ma kolejny film, więc równie dobrze to Sony mogłoby się wynieść, wiesz, o ten miesiąc do przodu czy do tyłu z tym filmem. Mimo wszystko to Disney zrobił im faktycznie przysługę i prawdopodobnie Sony może się nie wiemy o tym, być może Sony się odpłaciło czymś w drugą stronę, nie? Kto wie. Natomiast no widać, że tutaj jest przyjaźń, tak? I sztama. Oczywiście przyjaźń biznesowa, i sztama też biznesowa póki co, ale no to dobrze świadczy na razie o tym uniwersum Sony, nie? Jeśli...
I na razie cały czas szansa na to, że ten Spider-Man pozostanie w MCU rosną. Takie ruchy, tak jak mówię, nic nie gwarantują, nic nie przypieczętowują, ale na pewno zwiększają szanse na to, skoro tu się dogadują, skoro tutaj są w stanie sobie iść na rękę, to znaczy, że im jakoś ta współpraca idzie i kto wie, czy nie będą chcieli również kontynuować w innych miejscach. No dobra, to jeszcze trzymamy się cały czas tematów MCU. I pogadajmy dosłownie chwilkę z kolei o tym, co Mark Ruffalo niedawno powiedział. A mianowicie bezpośrednio podzielił się sam Ruffalo z informacjami, że był we wstępnych rozmowach już w kwestii serialu She-Hulk. Nic konkretnego na razie, żadnych większych rzeczy, ale były to wstępne rozmowy. Co wskazuje na to, że jak od dawna mówiliśmy, raczej są plany, żeby postać Hulka była kontynuowana, i od dawna mówiliśmy, no gdzie, no właśnie w She-Hulk, i jeżeli coś miałoby ściągnąć jeszcze do tego serialu, to ej, dalsze losy Hulka. To, co prawda to byłby naprawdę CGI heavy, że tak powiem, serial, bo będziesz miał, no na razie wszystko wskazuje na to dalej Hulka, perma Hulka, który by tam chodził. Raczej nie sądzę, żeby nagle stwierdzili, że z powodu tego serialu Banner zaczął się odmieniać, bo to byłoby tanie strasznie. Będziemy mieli tą Jennifer Walters, która, jak wiemy, generalnie również od czasu przemiany w She-Hulk raczej nie używała za często swojej ludzkiej formy. Mogą to zrobić, ale kto wie. Nie wiem, jak ty widzisz ten projekt w ogóle w tej chwili. Wiemy, że to ma być prawnicze, wiemy, że to ma bazować pewnie na tym etapie Marvela, o którym mówimy, że wszystko na nim bazuje. Teraz jeszcze miałoby się tam powiedzieć Ruffalo. Znaczy, ja od razu powiem, że dla mnie super. Ja chciałbym bardzo relacje. Nawet, mówię, nie we wszystkich odcinkach, ale właśnie jakby się na jeden cały odcinek, na kilka odcinków pojawił, albo pojawiał, to według mnie jeszcze by podkręciło ten serial.
Znaczy, wiesz co, to znaczy, jeśli chodzi o She-Hulk i o Jennifer i to, jak ona będzie zaprezentowana, wydaje mi się, że tam główny problem będzie polegał na tym, kiedy ona będzie się pojawiała po prostu z innymi postaciami w kadrze, bo będzie trzeba ją po prostu no, powiększyć, troszkę dopakować tutaj muskulaturę i tak dalej, no bo no, Jennifer, ta klasycznie wygląda Jennifer, no wygląda jak po prostu postawna kobieta, nie? Tylko, że zielona, więc podejrzewam, że tutaj no, make-up dużo zrobi, nie? Tak, to po prostu trzeba będzie jej jakby sylwetkę tutaj zmodyfikować, ale to też nie jest tak, że będzie musiała w motion capture chodzić cały czas i będą musieli nakładać na nią, wiesz, jakiś naprawdę ciężki efekt. No gorzej właśnie z tym Hulkiem, nie? Bo tam wiemy, że no tutaj to już będzie musiał ograniczyć do motion capture. No ale z drugiej strony to nie jest serial o Hulku, więc on też jakby nie będzie musiał pojawiać tam cały czas. Ale wydaje mi się, że będzie musiał się pojawić choćby z tego względu, żeby, wiesz, zalegitymizować ten serial, żeby potwierdzić po raz kolejny, że to jest big deal, tak? I to nie jest po prostu jakaś tenis narodem z CW, nie? I tutaj oczywiście nie ma nic przeciwko CW. Chodzi mi o to, że wiesz, czy nam się kojarzą sytuacje, w której mamy serial jakiejś postaci, która jest bezpośrednio jakimś tam spin-offem innej postaci, ale ta pierwotna się nie pojawia nigdzie.
No, zawsze czuć taniość.
Czujesz tą taniznę, bo wiesz, i przeciętny widz sobie myśli, że no nie wiem, nie mieli licencji, bo była za droga, więc się zabrali za tą niepopularną postać, albo nie mogli, bo wiesz, za mało profilowa produkcja. No mamy wtedy taką właśnie Batwoman, albo Pennywortha, albo coś takiego. I to wcale nie musi świadczyć o jakości serialu, ale wiadomo, że wtedy to nie... No, wiesz, że to po prostu wygląda jak tani spin-off, nie? Robiony po taniości. Więc fakt, że się. Więc gdybyśmy mieli sytuację, w której pojawia się Jennifer i staje się nazywa She-Hulk, i tylko gdzieś tam co chwilę ktoś wspomina, że jest jakiś Bruce Banner, i ona mówi cały czas, że jest tutaj jakiś jej krewny, no to jest. To by dokładnie śmierdziało tym samym, nie? Więc on się musi pojawić chociażby, wiesz, nie wiem, kiedy będzie przygotowywana jakaś jej geneza czy coś takiego.
Znaczy, no to miał być ten typ, który transfuzję jej dał, więc patrz na to, jest jego kuzynka. Dalej moglibyśmy mieć ten motyw, w którym, nie wiem, była wcześniej na przykład trzymano jego krew gdzieś i nie zdąży dotrzeć, żeby powiedzieć, nie, tylko nie moją krew, czy coś w tym rodzaju. Ale mam pytanie, bo skoro poruszyłeś temat właśnie tego, jak mogliby zrobić She-Hulk, A myślisz, że mogliby ją zrobić w stylu Kapitany Ameryki? Czyli zatrudnić aktorkę, która już sama jest wystarczająco postawna, że tak powiem, do tego, żeby grać normalnie She-Hulk, albo bez tego powiększania, albo minimalnie, wiesz, powiększyć. I oczywiście dać jej odpowiedni make-up, tak jak, nie wiem, Gamora ma, nie? Cała zielona. A w momencie, w którym na początku serialu jest jeszcze Jennifer, bo pamiętajcie, że Jennifer właśnie nie jest tą super wysportowaną, umięśnioną kobietą. Jennifer była raczej drobna, kiedy zanim się zmieniła w She-Hulk. I zrobić ten motyw ze wklejeniem głowy, jak to było w przypadku właśnie Steve'a Rogersa, nie? Kiedy Evans był, już wiadomo, człowiek kafar, ale na początku ten mały, chudy kap był zrobiony odpowiednio. Czy myślisz, że mogliby tak to zrobić? Właśnie, a potem już przez resztę serialu trzymać, wiesz...
Znaczy,
no, She-Hulk?
Podejrzewam, że jeśli zatrudnią aktorkę do tej roli, to raczej już będą szukać aktorki, która będzie w stanie, wiesz, tę rolę unieść fizycznie też, nie? Jakby niekoniecznie musi mieć dokładnie takie, powiedzmy, taką sylwetkę jak komiksowa She-Hulk, bo to zresztą też jest trochę niemożliwe,
trochę
nie?
Trudne.
Ale wydaje mi się, że to już będzie musiała być aktorka, która jakby, no, ma predyspozycje fizyczne do grania takiej roli. Natomiast wydaje mi się, że to, wiesz, nie będzie aż taki duży kontrast chyba, jak w przypadku Kapitana Ameryki, gdzie mieliśmy dosłownie małego, wiesz, knypka Steve'a Rogersa, a później po prostu, wiesz...
Trochę był, jeżeli pomyślisz o tym. Oczywiście mogą to zmienić, mogą zrobić to inaczej, ale w komiksach tak był trochę.
No mogą, to znaczy ciężko mi sobie wyobrazić jakby, no nie wiem, może to, wiesz, to kwestia pewnie tego, że popkultura jakby nie za często nam dawała bohaterki kobiece, które miałyby jakąś super muskulaturę, nie? Tego raczej nie mieliśmy. Raczej kontrast, i zresztą tak było, nie wiem, jeśli ktoś oglądał na przykład kreskówkę She-Hulk, nie? Kreskówkę Hulk, gdzie pojawiała się Jennifer i była She-Hulk, no to tam jakby kontrast między Jennifer a She-Hulk ograniczał się do tego, że She-Hulk była trochę większa i miała, wiesz, jakby... Była atrakcyjniejsza, tak? Może w ten sposób to ujmijmy, bo tak nas popkultura nauczyła, tak? Że mężczyzna może tutaj rozbudować swoją muskulaturę, a kobieta musi stać się bardziej atrakcyjna i wtedy mamy ten różnicę. Jeśli pójdą tą drogą i zrobią po prostu faktycznie umieśnioną kobietę, no to spoko, nie ma problemu. Natomiast myślę, że to, że pójdą tą taką jednak najłatwiejszą drogą i po prostu wezmą aktorkę, którą trochę zmodyfikują do tej roli Jennifer albo w drugą stronę. Wydaje mi się, że wezmą aktorkę, która, tak jak wspomniałem, ma predyspozycje fizyczne, natomiast w wydaniu Jennifer zostanie tak ucharakteryzowana i tak nakręcona, że będzie wyglądała dużo bardziej niepozornie, ale dużego kontrastu.
Za duże ciuchy i tak dalej. Nie?
Tak, wiesz, będzie miała rozszczypane włosy i tak dalej, tak jak to się standardowo robi, żeby wiesz, bohaterka, okay. Wiesz, tak jak masz w wszystkich filmach...
Jak Supermana. Jak Clarka się, wiesz, zmienia.
Nie, ale wiesz, tak jak masz w tych wszystkich filmach dla młodzieży Metamorfozy, nie? Gdzie masz tą bohaterkę, która ma być tą szarą myszką, która zawsze jest grana przez super atrakcyjną aktorkę, ale wiesz, ale ma kręcone włosy, okulary,
duże
takiego.
Okulary.
Tak, i potem zdejmujemy okulary i wow, jesteś piękna, nie, teraz. I to oczywiście koloryzuje tutaj, ale myślę, że dużo łatwiej to będzie zrobić niż w przypadku aktora.
Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o MCU. Przechodzimy do dalszych newsów, ciągle jesteśmy jeszcze w okolicach Disneya. I przejdźmy do Star Wars.
O nie.
Pojawiła się pewna informacja związana z Rise of Skywalker. Mianowicie wiecie o tym, że Expanded Universe zostało zaorane, teraz mamy nowe uniwersum, które komiksowo, książkowo, growo, serialowo rozszerza to, co jest w filmach. I wielokrotnie mówiliśmy, że problem z tym jest taki, że twórcy mają związane ręce do filmu, a potem po filmie mogą zacząć to rozszerzać w ten sposób, że oglądasz film i ktoś potem ci powie, no bo to miało sens, bo w tej późniejszej książce to było tak i to zostało rozwinięte i w ogóle i sobie myślisz, że no trochę te media się zaczęły gryźć, jakby cała idea spójnego uniwersum Gwiezdnych Wojen, mi osobiście ona się nigdy nie podobała, że ona miała sens, kiedy filmy już nie istniały. Kiedy miałeś tylko Expanded Universe, no to okej, okay, to działało trochę jak Marvel czy DC, miałeś tych postaci i one przeżywały pierdyliard przygód. Ale łączenie tego z kolejnymi filmami, no to była zawsze katorga i według mnie dalej jest. No i to, nie wiem, wydaje mi się, że kolejny tego przykład. Wszyscy zastanawiali się, wielki spoiler do Rise of Skywalker, wszyscy zastanawiali się, jak do cholery wrócił Palpatine, dlatego że nikt tego nigdy nie wyjaśnił. I niektórzy mogą uznać, że to nieważne, że to nie była istotna informacja, ale w momencie, w którym Palpatine de facto był wielkim złym tego filmu, to jednak była istotna informacja. Szczególnie, że było to też bardzo ważne, że ten film cały czas odnosił się do powrotu Jedi, a pokonanie Palpatina w powrocie Jedi to też był dosyć duży deal, jakby nie patrzeć. Główny element tego filmu. Więc w momencie, w którym nie wyjaśniono tego, tylko po prostu, ej, Palpatine żyje, jest fajnie. No wiele osób miało pytania. Czy tam, nie wiem, wpadł w ten reaktor i, nie wiem, wskoczył do kapsuły ratunkowej, czy coś, był taki poniszczony. Ale nie, teraz dowiadujemy się, że był klonem. Co jest bezpośrednio oczywiście z Expanded Universe, gdzie tam się klonował wielokrotnie, tylko z jakiegoś powodu stwierdził, że nie sklonuje się na młodego gościa, tak jak tam, co miało odrobinę więcej sensu w tym Expanded Universe, tylko weźmie sobie swoje stare, poniszczone, pomarszczone ciało, bo tak. Nie wiem, w ogóle jakkolwiek podchodzisz do tej informacji i do tego, że dalej Star Wars stara się nawet na etapie, w którym wiemy, jak już fani podchodzą do Star Wars, dalej stara się retconować, dopisywać i tak dalej, mówiąc, nie, wszystko jest pod kontrolą, to jest tak rozpisane.
Ja nie wiem, w zasadzie jak oni... czy to jest tak, że jak oni robili ten film, to ten scenariusz był, wiesz, 3 razy bardziej obszerny i wszyscy pracujący nad tym filmem po prostu siedzieli na nim tak długo, że jak już potem wycinali kolejne rzeczy, żeby to nie trwało 5 godzin, to wycięli jakieś ważne informacje i po prostu przez to, że ci ludzie pracowali nad tym filmem już tyle czasu, to i nawet nie zwrócili uwagi, że to w tym momencie może nie mieć sensu. I tak, że niektóre informacje po prostu muszą nam być, żebyśmy byli w stanie wyczytać coś z tej fabuły. Wiesz, nikt z zewnątrz tego nie zobaczy najwyraźniej i nie stwierdził, że kurczę, ja nie wiem, co chodzi tutaj, skąd się biorą ci ludzie, czemu Palpatine nagrywa podcasty na kosmos, nie? I o co chodzi. Bo takie, wiesz, takie wrażenie tutaj odnosisz. Natomiast jasne, wiesz, to niby ma sens, no, że no w jaki sposób miał się odrodzić? No ktoś go sklonował, nie? No bo tam ta cała jego armia wyznawców w sumie nie robili nic poza klonowaniem rzeczy i tam klonowali te wszystkie, zrobili tego Snowka. Tak, mówię, ja mam ciągle tą teorię, ci wyznawcy też są takie klony Palpatina zepsute, które tam po prostu krążą i biją mu brawo, oglądają te jego wielkie show. Ale to z drugiej strony, kurczę, po co? Ja już przy okazji premiery tego filmu mówiłem, że mi nie przeszkadzałby zupełnie powrót Palpatina, gdyby on pozostawał w takiej, wiesz, nienamacalnej formie, że po prostu wróciła jakoś jego esencja, nie? Albo no nawet tak. Wrócił ten wrak po prostu Palpatine, ale wiesz, ale jakby on jest tylko jako ten diabeł siedzący na ramieniu czyimś, który szepcze komuś do ucha i tylko tyle, nie? Ale w momencie, w którym zaczynamy rozbudowywać to i nagle on faktycznie realnie jest zagrożeniem, no to już przestaje to działać, nie? I w tym momencie już potrzebujesz wyjaśnienia i tak jak wspomniałeś, no przez to, że to się teraz... Przez to, że teraz ten Palpatine po prostu wrócił i jest po prostu bohaterem, który wrócił z poprzedniego filmu, no to też kładzie cień na powrót Jedi, nie? I na ten wielki finał, który tam mieliśmy, no bo okazuje się, że no w sumie to nie udało się pokonać wtedy tego Palpatina, wrócił sobie. I wiesz, gdyby on wrócił znowu jako po prostu... no po prostu jako no nie wiem, jakaś właśnie aura zła albo coś takiego, no to spoko, no jesteś w stanie tego przewidzieć, nie jesteś w stanie czegoś, można by nawet powiedzieć, że to jest kompletnie, wiesz, coś nieśmiertelnego w tym temacie, nie? Że możesz zabić Palpatina jako postać, ale ta cała negatywna, ciemna strona i tak dalej gdzieś dalej może się,
no
może
tak,
się utrzymywać,
nie? Może się tym bawić. Sithów, które żyją w nim i tak dalej, no.
Masz potem przecież te wszystkie właśnie Sithów, którzy zamykają swoje tam esencje w holokronie czy coś takiego i wiesz, czy w jakichś artefaktach i można się tym pobawić jakoś tak właśnie, żeby po prostu, żeby mieć tego Palpatina, ale żeby go tu nie było tak naprawdę, nie? Natomiast no oni, nie wiem, zrobili z niego po prostu wylana tego
filmu. Bossa, no.
Tak, ostatniego bossa w nowej szacie jeszcze tutaj, wiesz,
która mu się wyżej. Odkurzyła w momencie, w którym wyssał energię, bo wcześniej miał to zniszczone, a potem nagle ten, wiesz... karmazynowy, ten taki odcień.
I to nawet mi nie pasuje stylistycznie do tego początku filmu, gdzie, wiesz, ten Kylo łazi po tej bazie i tam wszystko jest takie zniszczone i wiesz, to wszystko wygląda po prostu, jak miało się za chwilę rozpaść, a później jest ta cała, wiesz, te całe wielkie koloseum z tymi ludźmi, z tymi właśnie wyznawcami bijącymi brawo, ten cały rytuał i no to jest mega niespójne, ale cały ten film jest taki niespójny. Natomiast jeszcze wracając do tego tematu, no na koniec odnośnie książek, jak one się mają do głównego kanonu i tak dalej, ja bym był za tym, żeby wrócić trochę do tego motywu, który trochę działał wcześniej, to znaczy niech filmy będą nadrzędne i niech filmy opowiadają taką historię, jaką mają opowiadać, a te książki i resztę niech sobie tam robią dookoła tego i już.
No. Tak jest w sumie.
No to tylko... tak jest, tylko że wiesz, cały czas oficjalnie się nam mówi, że nie, to wszystko jest tutaj, mamy grupę, która się zajmuje continuity i tutaj wszystko jest w kanonie, a potem się okazuje, że w sumie jak pojawiają się jak ktoś coś napisze w nowelizacji na przykład, a potem film może to bez problemu zretkonować i nikomu nic się nie dzieje.
A potem trzeba dopisać jeszcze raz do kolejną rzecz, która jest jakby z tym związana. No ja... Nie lubię tego też takiego, na przykład jak ktoś powie, że nie wie, kim jest Fazma, no ale był komiks Fazma, czy tam książka Fazma, czy coś tam i patrz, już wiesz, kim jest Fazma, to nie jest byle jaka postać. No nie jest byle jaka postać w filmie. I z tym klonem Palpatina też gdzieś tam raz w filmie wspomnieli, że o, coś tam klony. Ale czy to, nie było powiedziane, że on się sklonował, tylko że tam generalnie jest opcja klonowania. No wiemy, że w Gwiezdnych Wojnach jest opcja klonowania, bo były wojny klonów, prawda? Ale jakby...
Już w tytule, no.
Ale jakby, no, niewiele więcej. Ja wiem, że teraz będzie w internecie wszędzie latało, że to był klon i w ogóle, czy jednak się nie wyczołgał i w ogóle, ale czy to jest klon, który przeniósł swoją esencję, czy coś tam. Na dłuższą sprawę nie ma to znaczenia.
Czyli wracamy do tego konceptu midichlorianów, tak, że jakby panowanie nad mocą masz jakby w swoim DNA teraz? No, byście sklonowali po prostu Palpatina z jego DNA, bo nie wiem, ktoś miał jego kawałek paznokcia, no to, to teraz rozumiem, powstaje znowu super silny typ, który no, zagraża całej galaktyce.
Przeniósł swoją esencję do tego ciała, czy cokolwiek.
Okej.
Okay. I twierdził, że będzie znowu zniszczone i pomarszczone, a nie młode, świeże i gotowe.
Tak wrócił do tego ciała i tak mówi, kurde, czemu sklonowaliście moje stare ciało?
A tu wiesz, taki ten, jeden z tych klonów, co mówisz, taki zdeformowany Palpatine, tak daj, próbki pomylił, nie?
Wpadł mu Cheetos do góry nogami do trzymał, jak,
no wiesz, tam był wiek i do góry nogami po prostu przytrzymał.
Wiesz,
25, prostu, miał mieć 25, a przeszło na 52 i... Ups.
I tak, o, przepraszamy, zrobimy jeszcze raz. Dobra, nieważne, przeprowadzę rytuał. I no, wszystko będzie
trzeba.
Okay.
No, ale tak podsumowując, no, obecny kanon tego, co tam jest w tych Gwiezdnych Wojnach na etapie sequeli, jest takim bajzlem po prostu. Jest takim... Ja szczerze mówiąc już... Ja wiem, że jeszcze będą się pojawiały informacje jeszcze przez lata, no bo ci scenarzyści... książkowi muszą jakoś zarabiać, więc będziemy dowiedzieli się o Rey, o Poe, o Finnie. Będą jeszcze kolejne książki, które będą kolejne rzeczy. Ja osobiście mogę powiedzieć do wszystkich, mam to gdzieś, naprawdę, kompletnie już mnie nie interesuje. Jeżeli za rok wyjdzie książka, która nam powie, że Finn jednak ma w sobie moc i w ogóle coś tam, mam to gdzieś. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie ma to znaczenia w kontekście tego, co już było. Po drugie, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie film, który będzie to kontynuował i będą chcieli to zaorać, to to zaorają tak, jak zaorali Expanded Universe. Więc jeżeli teraz zaczną pisać książki, które są po Rise of Skywalker, to mam je gdzieś. Naprawdę, nie obchodzi mnie to. Więc te wszystkie informacje również mnie mało obchodzą. Więc mówię to tylko w kontekście tego. Jakby na tym etapie dużo bardziej interesuję się tym, co jest w High Republic, gdzie wiem, że tego na razie nikt nie zaora, bo to jest nowy projekt, a to wszystko, co się dzieje wokół filmów, ja już te komiksy też dawno temu przestałem czytać. Naprawdę, zabierzcie to ode mnie. Kompletnie nie obchodzi mnie nic związanego z Gwiezdnymi Wojnami w tym okresie. Chyba, że dobra gra, ale to wtedy wiadomo, gameplay i tak dalej.
A czy zapowiedzieli coś, co miałoby się dziać po Rise of Skywalker? Wydaje mi się, że to zostawią kompletnie, wiesz, nie zagospodarowane z myślą o tym, że może by kiedy tam to jeszcze wrócić do tego czasu, wiesz, już po, jakby iść dalej. Wydaje mi się, że ja mam trochę inne zdanie, w sensie mam wrażenie, że to jest w zasadzie jedyna dobra rzecz taka na przyszłość, jeśli chodzi o tę trylogię sequeli, bo w tej nowej trylogii jest sporo elementów, które są naprawdę fajne, a które bardzo często nie zostały w żaden sposób, wiesz, rozwinięte, nie? Choćby ten cały motyw, wiesz, relacji Kylo z Luke'em, nie? Który tam został napomknięty gdzieś w formie tam jednej retrospekcji The Last Jedi i tyle, nie? Natomiast, albo nie, w ogóle cały motyw z Kylo, jego, albo znowu jego relacja ze Snoke'em, jak on tam, wiesz, przeszedł na jego stronę. I wiem, że teraz na przykład komiksy jakoś to próbują eksplorować i podejrzewam, że teraz, kiedy już, wiesz, Rise of Skywalker się zakończyło, saga Skywalkerów się zakończyła, nie wiem, jadą po mnie chyba, to wydaje mi się, że to, wiesz, otworzyło się teraz miejsce na to, żeby tam faktycznie w tym czasie jakieś rzeczy dopowiadać, nie? Wiesz, robić jakieś książki czy komiksy, które te kwestie wreszcie będą mogły rozwinąć, nie? Już podejrzewam, że nikogo w Lucasfilmie to niespecjalnie będzie interesować, więc autorzy będą mieli dużo więcej swobody, żeby opowiadać historię o Kylo, Luke'u i kimkolwiek tam innym. I podejrzewam, że, wiesz, 1/5 książek będzie naprawdę fajna, więc może coś z tego wyjdzie.
Fajnie. Jak kogoś to, kto ktoś lubi, to i chce dalej się dowiedzieć dokładnie i mieć dopiski do filmów, które stwierdzi, że jednak to ma sens, że jednak tamto. Nie mówię, że z tego nie może powstać coś fajnego. Ja myślę, że może. Jeżeli ktoś dalej chce to czytać i przeczyta jakąś dobrą książkę, a były już dobre książki nawet w tym, co zostało pisane ostatnio, fajnie. I cieszę się jego szczęściem.
Natomiast... Będzie wielu fanów, którzy będą czuli fanów, nie fanów, ogólnie ludzi, którzy widzieli te nowe filmy, będą czuli niedosyt, tak? Ale taki niedosyt bardzo konkretny na temat właśnie jakiejś postaci, jakiegoś wątku. Jest szansa, że jakoś tam to inne dzieło, wiesz,
Ja jestem jedną z tych osób, tak, które nie czuję już niedosytu, czyli uprzesyt. Zabierzcie to ode mnie i z głowy, więc to mówię. Przynajmniej będą jakieś inne Gwiezdne Wojny, zobaczymy. Na razie według mnie jest tam ostry bajzel. No dobra, to będą chyba wszystkie tematy, jakie na dzisiaj mieliśmy.
Co, to jeszcze bym jedną rzecz podrzucił, okay. a propos MCU, a propos filmów Marvela, bo bardzo mnie ucieszyła ostatnia informacja, która pochodzi, nie wiem, który serwis o tym mówił. W każdym razie, Chris Evans, to jest ten aktor, którego oczywiście, no myślę, że większość osób kojarzy głównie z roli Kapitana Ameryki, ale oczywiście miał wcześniej ciekawe role. Ostatnio się pojawił w Knives Out w roli tak bardzo dalekiej od Kapitana Ameryki, jak się tylko da, co myślę, że jest dobrym ruchem dla tego aktora.
Bardzo fantastycznie.
I mało tego, rzecz, która mnie teraz właśnie bardzo ucieszyła, to fakt, że mówi się o tym, że Chris Evans ma wystąpić w kolejnym remake'u Little Shop of Horrors. To jest ta oczywiście musical, który wcześniej robi Roger Corman, potem była nowa wersja z Rickiem Moranisem. I wydaje mi się, że gdyby... I Chris Evans miałby wystąpić w kolejnej wersji, grając złego dentystę, który jest głównym wylanem w ogóle tej historii. I kurczę, Chris Evans jako wiesz, zły dentysta, jeszcze najlepiej jakby śpiewał piosenki, to jest myślę coś, co z jednej strony myślę, że on by się spokojnie nadawał do takiej roli, a z drugiej strony znowu to będzie, wiesz, rola kompletnie inna od tego, w czym go widzieliśmy do tej pory. Mam wrażenie, że to jest świetny kierunek w ogóle.
Złoczyńców, czarne charaktery i tak dalej, to są według mnie fantastyczne zagrywki karierowe. Koleś przez 10 lat grał wzór cnót na ekranie w tym momencie. Jeżeli chce pokazać, że ma zasięg, naprawdę, jak wspomnieliśmy wcześniej o Baderasie, który grał najróżniejsze role, to w tym momencie trzymanie się z dala od super czystych, pozytywnych bohaterów, to jest najlepsze, co może robić, nie? To tak jak mówimy, że niestety szybka poszła szufladka dla prawdopodobnie Downeya, póki co Ryan Reynolds będzie do końca życia grał pewnie Deadpoola już wszędzie. No... Evans już pokazuje w Knives Out, że grał inną rolę. Jeżeli dalej będzie wybierał czarne charaktery, to ja mu tylko kibicuję.
I swoją drogą mówi się o tym, że Scarlett Johansson miałaby zagrać Audrey, czyli tę główną kobiecą bohaterkę w tym filmie, i w której z kolei zauroczony jest główny bohater Seymour, którego tutaj miałby zagrać Taron Egerton, więc całkiem też niezła obsada by się z tego tutaj tworzyła. No i najciekawsze jest to, że głównym tym elementem, który ściąga widzów do kina ten film, no to jest oczywiście ta wielka roślina gadająca i śpiewająca, się nazywa Audrey 2, no i mówi się o tym, że Billy Porter miałby się wcielić w głos tutaj, oczywiście głosowo w tę postać. No nie wiem, ja bym, myślę, że ten Alan Tudyk tutaj jest pewnie wolny w tym czasie, więc dajmy mu kolejną rolę.
Alan Tudyk teraz jest, przy okazji, jest absolutnie fantastycznym Jokerem w serialu Harley Quinn.
Co jest po prostu rychło w czas, bo gość jest w graniu tych takich... No on ma głos do tego, odpowiedni, nie? Jakby odpowiednią skalę tutaj, odpowiedni ton i już
ja uważam, że on spokojnie może stać się nowym głosowym Jokerem następnych dekad po Hamillu na luzie.
Tak, ja go słyszałem jako Mr. Negatywa w Doom Patrolu, to myślę sobie, kurde, idealny Joker, no.
I już zaczyna i według mnie właśnie, jasne, skończyła się ta era Hamilla obecnie, według mnie Tudyk może spokojnie być na kolejne dekady tym najbardziej rozpoznawalnym Jokerem głosowym, więc... Jak najbardziej to też byłoby miejsce.
No, także niech Chris Evans idzie w ślady Steve'a Martina, który oczywiście grał poprzednio tę rolę i niech sobie radzi świetnie. No, to tyle.
No to będzie wszystko w takim razie. Jak będzie kolejny zbiór takich małych newsów, to zrobimy. Jak będzie coś większego, to oczywiście też będziemy omawiać.
To też
i oczywiście
robimy.
Możecie, albo nie. I oczywiście, jeżeli chcecie, żebyśmy coś rozszerzyli, albo też macie jakieś takie drobne rzeczy, o których nie powiedzieliśmy, to oczywiście możecie zwrócić na to uwagę przez Super Chat albo Tip and Donations, wtedy zbieramy to i robimy z tego oddzielny bonus, oczywiście trochę krótszy. No i zapraszamy do dalszego śledzenia napisów końcowych. Ze mną był Kasztelmach, ja nazywam się Oskar Rogowski. Trzymajcie się.